MediaMarkt, ceny są git, wbijaj na Black Friday.
Teraz wielki finał. Frytownica niskotłuszczowa Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 429,99. Teraz za 299 zł. MediaMarkt.
Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest Marcin Przydacz, Prawo i Sprawiedliwość, obecnie poseł, do niedawna jeszcze minister w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Dzień dobry wieczór, panie pośle. Jestem gotowy do współpracy w najważniejszych dla Polski sprawach, ale jestem również przygotowany na sytuację, że rząd takiej współpracy nie będzie chciał. Tak mówi prezydent Andrzej Duda w orędziu noworocznym. Czy prezydent komuś grozi?
Nie, prezydent wysyła sygnały otwartości na współpracę i nie są to pierwsze sygnały, bo to nie tylko w orędziu, także i wcześniej mówił prezydent
o tym, otwartość?
Że jest gotów do współpracy, ale wyciągnął wnioski z historii. Pamięta dokładnie, jak to było za czasów prezydenta Lecha Kaczyńskiego, bo wówczas był jego ministrem i jak agresywnie miejscami rząd, ówczesny rząd Donalda Tuska traktował prezydenta Rzeczypospolitej. Prezydent Andrzej Duda mówi, znam tą historię, jestem przygotowany.
Ale co to
znaczy? I na brak gotowości do współpracy. No, panie redaktorze, konstytucja w Polsce przewiduje mnóstwo takich momentów przecięcia pomiędzy rządem a prezydentem. Dzisiaj sytuacja bezpieczeństwa wymaga dobrej współpracy, ale do tej dobrej współpracy potrzebna jest gotowość obu stron. Widzimy gotowość prezydenta do współpracy. Nie wiem, czy widzimy gotowość strony rządowej, bo chociażby sytuacja w mediach publicznych pokazuje, że rząd raczej działa poprzez siłowe rozwiązania niż formułę dialogu, bo przecież gdyby chciał rozwiązać tę sprawę zgodnie z polską konstytucją, to musiałby zacząć się rozmawiać z prezydentem, a tego nie zrobił.
Weto do ustawy okołobudżetowej to jest wyraz tego, że prezydent chce współpracy?
Weto odbyło się w konkretnej sytuacji. Prezydent mówił, że nie ma zgody na to, aby siłą przejęte media otrzymywały kolejne miliardy złotych z polskiego budżetu. Stąd też taka, a nie inna decyzja. I myślę, że z tej decyzji powinni także wyciągnąć wnioski rządzący dzisiaj, czyli Platforma Obywatelska i jej koalicjanci. Jeżeli chcecie dobrej współpracy, to trzeba dialogu z prezydentem, a nie rozwiązań siłowych, tak jak to ma miejsce w przypadku mediów publicznych.
Wspominał też prezydent o obronie konstytucji. Dlaczego o tym wcześniej nie mówił przez ostatnie 8 lat?
Mówił wielokrotnie. Współpracując z panem prezydentem, słyszałem wielokrotnie argumentacje prezydenta dotyczące konkretnych decyzji, dlaczego tak, a nie inaczej. Mówił o tym, bo jest przecież zgodnie z konstytucją strażnikiem tejże konstytucji. I dziś oczywistym jest, że aby być dalej praworządnym państwem, tak jak to było przez ostatnie lata, trzeba realizować politykę w oparciu o reguły wyznaczone przez konstytucję i przez ustawę, a nie przez uchwały, które, jak wszyscy wiemy, nie są prawem, są tylko formułą opinii wyrażonej przez Izbę Parlamentu czy przez Sejm.
Profesor Adam Strzembosz, były prezes Sądu Najwyższego. Doliczyłem się 13 momentów, kiedy prezydent złamał konstytucję i machnąłem ręką. Zacząwszy od ułaskawienia pana Kamińskiego, później odmowa przyjęcia przysięgi od dwóch prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, powołanie na stanowiska sędziów Trybunału, dublerów, aprobowanie zmian w ustroju sądów powszechnych, które były sprzeczne z elementarnymi zasadami prawa i uczciwości. Tyle, profesor Strzembosz, dla Rzeczpospolitej a propos przestrzegania przez konstytucję przez prezydenta Dudę.
No, profesor Strzembosz jest znanym krytykiem rządu wcześniej Prawa i Sprawiedliwości, ale także i pana prezydenta, jest jakby uformowany także i politycznie na krytykę. Myślę, że dzisiaj to, nad czym się przede wszystkim powinniśmy zastanawiać, panie redaktorze, to nad funkcjonowaniem konstytucji w nowej konstelacji politycznej, bo ja z kolei naliczyłem się już 3 artykułów złamanych przez nowy rząd Donalda Tuska. Ten rząd, który przecież szedł do władzy z hasłem praworządności konstytucji, nawet koszulki sobie zakładał z napisem konstytucja i już w pierwszych 3 tygodniach, bo tyle trwa ten rząd, złamał co najmniej 3 artykuły tejże konstytucji. Mamy do czynienia rzeczywiście z naruszeniem i to faktycznym, prawdziwym naruszeniem praworządności w Polsce.
Jeżeli pan mówi o tym przestrzeganiu konstytucji, ja ciągle wracam do tych ostatnich 8 lat. Chociażby ułaskawienie panów Kamińskiego i Wąsika, to była decyzja niekonstytucyjna. Czy sposób jej przeprowadzenia, czy nie?
Nie, oczywiście, że nie. Jedynym organem oceniającym tak naprawdę konstytucyjność działań jest Trybunał Konstytucyjny. Trybunał w tym zakresie orzekł w sposób wiążący i trzeba przestrzegać tego orzeczenia. Prezydent miał prawo do wydania aktu łaski. Zresztą
przypomnijmy aktu łaski, który wydał przed uprawomocnieniem się wyroku.
To jest tak zwana abolicja indywidualna. O tym w literaturze prawniczej także dla mnie, jako dla absolwenta prawa, to jest oczywiste. Ja się uczyłem w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim prawa z podręcznika profesora Waltosia, który jest naprawdę człowiekiem politykiem odległym od polskiej prawicy i tam wprost jest napisane, że prezydent Rzeczypospolitej ma prawo stosować akt abolicji indywidualnej, czyli wobec nieprawomocnych wyroków sądu. Co prawda dotychczas taki akt nigdy nie został zastosowany. To prezydent był w latach tam 30 chyba, czy 20 przed wojną, ale w III Rzeczpospolitej nie był. Stąd też taka reakcja, bowiem wielu uznało to za jakby ten kontekst polityczny zawiążący. Myślę, że gdyby Bronisław Komorowski uwolniłby, nie wiem, Sławomira Nowaka, na którym przecież też ciążą różnego rodzaju i to bardzo złe zarzuty, to ci sami komentatorzy pewnie z profesorem Strzemboszem na czele uzasadnialiby, jak to prezydent ma rację.
Jak pan, nie sądzę, bo trzeba by zapytać profesora Strzembosza. Natomiast ja myślę, że nawet Andrzej Duda, gdy jeszcze nie był prezydentem, miał inne zdanie na temat prawa łaski niż ma obecnie jako prezydent. Zresztą mówił na ten temat w 2011. Możemy posłuchać, proszę bardzo.
Osoby uznane przez sądy za winne. Ułaskawienie nie jest uniewinnieniem. Akt łaski nie zmienia wyroku sądu i nie podważa winy skazanego.
Osoby uznane za winne. Panowie Wąsik i Kamiński nie byli uznani za winni.
Panie redaktorze, to akt łaski nie jest aktem uniewinniającym. Oczywistym to jest. Nie, proces
mówimy o tym, kiedy można ich łaskawić.
Proces trwał, zapadł wyrok w pierwszej instancji i w oparciu o ten wyrok pan prezydent wydał akt...
Między instancjami.
Między instancjami. Natomiast tak, ale wie pan, w literaturze pojawiają się, panie redaktorze, nawet takie argumenty, że można zastosować akt abolicji indywidualnej wobec osób, co do których ciążą tylko zarzuty
ale
prokuratorskie.
Ale prezydent nie jest od interpretowania prawa, tylko jest od jego wykonywania i przestrzegania.
I tak
zgadza
jest
się pan z tym, prawda?
I tak jest interpretował i tak je wykonał.
Ale nie jest
tak.
Od tego, żeby interpretować prawo, prezydent,
nie
prawda?
Ma żadnej, zgodnie z polskim prawem i z polską konstytucją, instytucji, która mogłaby kontrolować ten akt. Można go oczywiście politycznie komentować, natomiast w sensie kontroli nie ma takiej instytucji, która by to miała uprawnienie do kontroli.
Bo tak stwierdził Trybunał Konstytucyjny, tak pan mówi o tym wyroku z czerwca, tak?
Bo konstytucja nie przewiduje procedury kontroli tego typu aktu. W związku z tym ten akt jest wiążący, prezydent go podtrzymał, wyraził to w swoim ostatnim piśmie do marszałka Hołowni. W związku z tym próba wygaszenia mandatu przez marszałka Hołownię nie ma podstawy prawnej. Pan Wąsik i pan Kamiński, panowie ministrowie, są ułaskawieni, zastosowany został wobec nich akt łaski, mają prawo dalej realizować swoje obowiązki poselskie.
Powiem panie pośle, że bardzo pouczające jest zaglądanie na archiwalną stronę Kancelarii Prezydenta. Oto wypowiedź z 2015 roku. Na stronie Kancelarii Prezydenta w tej chwili już jej nie ma, ale na archiwalnej jest. Akt łaski nie zmienia wyroku sądu i nie podważa winy skazanego. Celem postępowania ułaskawieniowego jest ustalenie, czy po wydaniu prawomocnego wyroku zaistniały w życiu skazanego szczególne wydarzenia powodujące nadmierną dolegliwość wymierzonej kary. Tam jeden z obywateli zwracał się z prośbą o ułaskawienie w trakcie jeszcze procesu, kiedy ten cały proces nie został zamknięty, no i dostał odmowę.
Panie redaktorze, to jest oczywiście zapis tak naprawdę publicystyczny, no bo
to nie jest pismo z Kancelarii Prezydenta.
To nie jest akt powszechnie obowiązującego prawa. Powszechnie obowiązujące prawo to jest konstytucja, ustawy i tak dalej. I orzeczenia w tym wypadku Trybunału Konstytucyjnego, które regulują tak naprawdę, czy jakiś akt prawny dalej jest w obiegu prawnym, czy go nie ma. To, że coś się było w 2015 roku, być może to było jeszcze zapisane przez poprzedników.
Pan wtedy był w Kancelarii?
Ja byłem na stanowisku zastępcy dyrektora wtedy w Kancelarii, ale zajmowałem się polityką międzynarodową. Jak pan redaktor pewnie wie, czy pamięta. Natomiast aktem prawa nie jest zapis na stronie Kancelarii Prezydenta.
Prawa, tylko mówię, że stanowisko Kancelarii Prezydenta było wtedy inne niż teraz jest. Ale panie pośle, o tym porozmawiamy więcej w części internetowej. Zapraszamy do naszej rozmowy na antenie Radia RMF 24 w naszych mediach społecznościowych. Słuchaczom Radia RMF FM już bardzo dziękujemy. Ten wyrok z czerwca Trybunału Konstytucyjnego z czerwca 2015 roku, 4 dni później został uznany przez Sąd Najwyższy. Pan doskonale o tym wie, jako nie mający żadnych skutków prawnych. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w polskim porządku prawnym jest wyłączną domeną sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, a nie Trybunału Konstytucyjnego.
Natomiast jest jeszcze artykuł Konstytucji, który mówi, że orzeczenia Trybunału są ostateczne i nie podlegają tak naprawdę w tym wypadku żadnej weryfikacji. Sąd Najwyższy, pomijając...
Czyli wracamy do starej dyskusji.
Czy omijając orzeczenia Trybunału, działa bez podstawy prawnej, to po pierwsze. Po drugie, jasnym jest, że wymiar sprawiedliwości, tak jak Konstytucja mówi, sprawują sądy i Trybunały, ale akurat akt łaski od historycznie, od wielu, wielu set lat jest takim elementem, pewnym ingerencji w władzy wykonawczej w wymiar sprawiedliwości, tak, uznanym przecież w wielu państwach, więc to nie znaczy, że prezydent tworzy jakby nową rzeczywistość w postaci sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Daje mu konstytucja
inaczej
uprawnienie...
Inaczej uważają prawnicy, wie pan o tym, prawda? Na przykład Sądu Najwyższego.
No, Sąd Najwyższy pomija tutaj orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. No, nie, to nie jest praworządność.
Jako nie mające żadnych skutków prawnych. Tylko tyle. Natomiast zostawmy już ten temat, jeśli pan pozwoli. Natomiast przy Trybunale Konstytucyjnym chciałbym jeszcze zostać przez chwilę. Czy prezydent odeśle do Trybunału Konstytucyjnego ustawę budżetową?
Nie wiem, panie redaktorze, to jest pytanie do pana prezydenta i kancelarii prezydenta, nie do posła, skromnego posła opozycji. Ja nie mam
ale ten
takich
skromny poseł kiedyś był w kancelarii prezydenta. Informacji. Jak pan dzisiaj doradzał prezydentowi?
Wiem, że pan prezydent na pewno zawetował ustawę okołobudżetową i wiemy doskonale, że nie może zawetować samego
tak
budżetu.
Jest.
Natomiast tutaj, jeśli chodzi o inne działania, chociażby kwestie odsyłania do Trybunału, konstytucja o tym wprost nie mówi, nie zakazuje, a co nie jest zakazane jest dozwolone. Ja nie chcę tutaj dywagować. Nie wiem, co pan prezydent...
A dopuszcza pan w ogóle taką możliwość?
Panie redaktorze, znaczy ja życzyłbym sobie jak najlepszej współpracy pomiędzy wszystkimi trzema częściami władzy w Polsce, wymiaru sprawiedliwości wykonawczej i ustawodawczej. Ewidentnie widzę, że dzisiaj zarówno część władzy wykonawczej, czyli rząd, jak i część władzy ustawodawczej, Sejm, nie są zainteresowane dobrą współpracą, taką jaką deklaruje pan prezydent, a rzeczywistość, także i międzynarodowa, sytuacja bezpieczeństwa wymaga od nas dobrej współpracy. Prezydent o tym mówił w orędziu, że państwo, które jest wewnętrznie skłócone, jest słabsze i apeluje o to, aby te kłótnie minimalizować. One są naturalne w demokracji.
A co przez 8 lat zrobił po to, żeby państwo nie było skłócone?
Pan prezydent
tak.
Pełnił swój urząd jak najlepiej potrafił, w moim przekonaniu, wykonując oczywiście swoje obowiązki, które nie są łatwe, czasami wymagają trudnych, twardych decyzji, ale wielokrotnie podkreślał, że drzwi pałacu są otwarte, spotykał się, zapraszał, dyskutował, wychodził ze swojej jakby takiej pałacowej roli do roli pewnego rodzaju dyskutanta z
pamięta pan protesty na ulicach w sprawie sądów?
No oczywiście, że pamiętam. No, na tym polega demokracja. Ludzie za chwilkę będzie protest 11 stycznia pod polskim Sejmem. Wszyscy ci, którzy nie zgadzają się z siłowym, bezprawnym, nielegalnym przejmowaniem polskich mediów, przyjadą do Warszawy, też będą protestować. No,
To porozmawiamy o tym, panie pośle. Kiedy minister Sienkiewicz złamał prawo w tym drugim kroku, jeśli chodzi o likwidację mediów publicznych? Postawienie w stan likwidacji, tak dokładnie.
Po pierwsze, złamał prawo w pierwszym kroku i jeżeli...
Zostawmy. Ale
nie do końca zostawmy, bo rozumiem, że pan uważa, że się wycofał z tego pierwszego kroku, czym przyznał, że był to krok nielegalny i bezprawny, no bo gdyby był legalny i prawny, to dalej by go realizował, kontynuowałby te działania. Wycofał się, czyli
nie, wycofał się
prawo...
dlatego, ale no, przypominam, jaka była kolejność wydarzeń.
No, dlaczego
najpierw było tak, że Bartłomiej Sienkiewicz wykonał swój pierwszy krok, potem prezydent zawetował ustawę okołobudżetową i nie dając pieniędzy na media publiczne i to było argumentem do postawienia w stan likwidacji i TVP i Polskiej Agencji Prasowej i Polskiego Radia. Czy było inaczej?
Po pierwsze, pan Sienkiewicz rzeczywiście najpierw siłowo przejął de facto kontrolę zupełnie bez podstawy prawnej. Równolegle toczyła się oczywiście debata, dyskusja budżetowa. Prezydent nie zgodził się na kolejne miliardy na telewizję publiczną i na Polskie Radio. Te miliardy nie dotyczą Polskiej Agencji Prasowej. Proszę sobie... Polska Agencja Prasowa utrzymuje się w większości, chyba w 90% ze swojej własnej działalności.
No dobrze, ale
więc
a propos tych mediów publicznych.
Ale dlaczego? Za chwilkę do mediów publicznych dojdziemy, ale w przypadku Polskiej Agencji Prasowej nie ma powodów do tego, aby uzależniać od kwestii budżetowej próby likwidacji Polskiej Agencji Prasowej, bo ona jest utrzymywana przede wszystkim z własnych działań, a jeśli nawet jej brakuje, to minister kultury z innej zupełnie kieszeni ma tutaj środki na finansowanie, więc to jest nielegalne działanie, że próbuje się zlikwidować ponad stuletnią instytucję, 80-letnią, nie, stuletnią instytucję, która, co do której braku finansowania
no dobrze,
nie ma.
No dobrze, zostawmy Polską Agencję Prasową. Skupmy się na tym, co się dzieje w telewizji
ale
publicznej.
Zadał mi pan pytanie, dlaczego uważam, że to jest nielegalne. Uważam, że nie ma podstaw do likwidacji ani Polskiej Agencji Prasowej, ani Telewizji Polskiej, ani Polskiego Radia.
A dlaczego
Radia?
Nie ma podstaw do likwidacji? Gdzie to jest złamane prawo?
A działania ministra Sienkiewicza są tak zwanymi działaniami pozornymi. Czyli stosuje się rzekomo właśnie działania dotyczące likwidacji po to tylko, właśnie w ramach czynności pozornej, aby przejąć tam władzę. Ustawa ustawa gwarantuje istnienie Polskiego Radia i Polskiej Telewizji. Tylko nie ma powodu,
która do ich, ustawa? Bo wie pan o tym, że mała ustawa medialna została w niektórych przepisach, jej przepisy zostały zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny. Zgadza się?
Tak.
Nie ma już starej ustawy medialnej. Zgadza się?
Ustawa medialna rzeczywiście została zakresowo zakwestionowana, ale nie w tych zakresach, które dotyczą istnienia w ogóle Polskiego Radia i Polskiej Telewizji.
To sytuację mamy taką. Mamy starą ustawę medialną, której nie ma. Mamy nową, małą ustawę medialną, której przepisy zakwestionował Trybunał Konstytucyjny. To są przepisy ogólne, czyli kodeks postępowania, kodeks spółek handlowych. Zgadza się?
Mała ustawa medialna przewiduje istnienie Polskiego Radia i Polskiej Telewizji. Nie ma powodów absolutnie do jej likwidacji. A jeśli ktoś powołuje się na brak finansowania, to ja przypomnę, że decyzje pana ministra Sienkiewicza zostały podjęte jeszcze w starym roku budżetowym, a przecież budżet ten zawetowany...
Ale już po zawetowaniu ustawy.
No dotyczy przyszłego roku. Przecież Telewizja i Polskie Radio, a zwłaszcza Polskie Radio, ma jeszcze naprawdę zachowaną pełną płynność, płynność finansową. Nie ma faktycznych podstaw do tego, aby przeprowadzać jakąkolwiek likwidację. To jest czynność pozorna tylko po to, aby narympał przejąć władzę w mediach. I ja jeszcze raz podkreślę, mówiłem to już wielokrotnie publicznie, jeśli nowa większość sejmowa chce zmieniać sytuację w mediach publicznych, a ja nie zaprzeczam, że wymaga to pewnej zmiany, jak najbardziej pewnych korekt, to powinno się to odbywać w drodze legalnych zmian poprzez albo przekonanie Rady Mediów Narodowych, albo poprzez zakwestionowanie tych przepisów.
A to niekonstytucyjne ciało jest przecież.
No to poprzez zakwestionowanie tego w Trybunale Konstytucyjnym, władza wykonawcza ma prawo...
Ale Trybunał się wypowiedział w tej sprawie.
No więc właśnie, czyli nie, jest jeszcze trzecia droga poprzez zmianę ustawy. Więc trzeba było zaproponować zmianę ustawy, Sejm, Senat na końcu przekonać prezydenta do podpisu tej ustawy. Nie zrobiono tego, bo chciano jak najszybciej po prostu położyć łapę na Telewizji Polskiej. Swoją drogą prokurator już prowadzi postępowanie przygotowawcze badające, czy minister Sienkiewicz złamał prawo, a w moim przekonaniu doprowadzi te decyzje wygaszenia anteny, no doprowadziło do gigantycznych także i strat finansowych przecież Telewizji Polskiej.
Panie pośle, gdy już mowa o prokuratorach, prokurator też prowadzi śledztwo w sprawie wypowiedzi Jana Pietrzaka. Pan potępia tę wypowiedź, rozumiem.
Tak, uważam, że to była wypowiedź zła, niepotrzebna i nie będę w żaden sposób jej bronił.
Jak pan mówi o tym, że potępia pan tę wypowiedź, to powinien Jan Pietrzak zostać ukarany za te słowa?
Nie wiem, czy to będzie przedmiotem oceny. Widzę, że tutaj narasta wokół tego cała wielka dyskusja polityczna i próba też uderzenia w antenę, na której powiedział to pan Jan Pietrzak. Na pewno ten kontekst całości tej wypowiedzi troszkę inaczej pozycjonuje tę wypowiedź niż sam wycinek. Myślę, że sam Jan Pietrzak uważa, że ta wypowiedź była...
No nie powiedziałbym tego, jak czytają jego dzisiejsze wypowiedzi, to nie powiedziałbym tego, że uważa, że się zagalopował.
Ja nie uważam, żeby akurat prokurator musiał rzeczywiście tutaj ingerować w postaci jakiejś sankcji karnej gdzieś tam w następstwie decyzji sądu. Natomiast to, że krytyka spadła na tą wypowiedź, zupełnie mnie to nie dziwi. Natomiast, no wie pan, panie redaktorze, w ostatnich 30 latach no wiele różnych wypowiedzi padało w polskich mediach.
No nie, ale to nie zrównywałbym tego z różnymi dziwnymi wypowiedziami, które padają w polskich mediach, panie pośle. Natomiast chodzi mi też o postawę, pan mówi, że nie, reakcja jest też dotycząca mediów, w którym to się pojawiło. Mówimy o TV Republika. Najbardziej chodzi o ten brak reakcji ze strony prowadzącej. Gdyby, nie wyobrażam sobie tego, panie pośle, ale gdyby pan powiedział takie słowa, ja bym natychmiast zareagował. I ten brak reakcji powoduje, że można mieć pretensje do tegoż właśnie medium.
Szczerze mówiąc, nie widziałem, nie oglądałem tej audycji czy tego programu, natomiast uważam, że całość jakby krytyki nakierunkowana na prowadzących, czy na wydawcę, czy na antenę jest formą jakby restrykcji wobec tejże anteny. No goście przychodzą, mówią różne rzeczy, jak pan słyszy, nie bronię tej wypowiedzi, natomiast też nie uważam, aby formułą odpowiednią była ingerencja taka prawnokarna, krytyka, dyskusja krytyczna wobec takich wypowiedzi. Myślę, że w większości nasi rodacy Polacy ocenili to bardzo, bardzo negatywnie i bardzo krytycznie. Zresztą tak jak myślę, że tutaj się zgadzamy i ja, i pan.
Tylko to jest zrównywanie tej wypowiedzi Pietrzaka z różnego rodzaju innymi wypowiedziami, z którymi jej porównać się najzwyczajniej w świecie, tak uważam, nie da. Jak się skończy PAP w mediach publicznych? Czy wy wyjdziecie w końcu z budynku TVP przy Placu Powstańców? Czy tak jak wyszliście z PAP-u?
Panie redaktorze, odbywają się interwencje poselskie. Dlaczego? Dlatego, że dzieje się tam bezprawie. Jest łamane prawo.
Ale nie wracajmy już do tej dyskusji, tylko no, pytanie, jak to rozwiązać?
Ale to jest powód. I trzeba powiedzieć, dlaczego posłowie się tam znajdują, bo w wielu mediach o tym się nie mówi, dlaczego tam są. No, jest łamane prawo, ilekroć jest łamane prawo, my jako posłowie mamy obowiązek tak naprawdę reagować. I zapewniam pana, gdyby jakaś grupa silnych ludzi o 3 w nocy przyszła do RMF-u z niewiadomego powodu, chcąc wyprowadzać dziennikarza albo nie wpuszczać pana do studia, może pan też liczyć na moją twardą reakcję, jeżeli rzeczywiście...
Nie tam, wyobrażam sobie takiej sytuacji.
No widzi pan, ja też sobie nie wyobrażałem, że ktoś, że minister kultury może o 3 w nocy wysyłać grupę 11 osiłków do Polskiej
Ale
Agencji Prasowej.
Ale dziwna też jest sytuacja, no, przypominam.
Zaskakuje nas czasami nawet Donald Tusk, chociaż wiele złego się z jego strony spodziewaliśmy. Więc dopóki będzie łamane prawo, dopóty posłowie będą
Ale to wy reagować. Będziecie decydować, kiedy będzie łamane prawo?
Nie, decydują o tym oczywiście finalnie sądy, natomiast każdy z nas ma prawo do opinii i jasnym jest chyba, że wycofanie się ze scenariusza A, czyli z tego pierwszego kroku, o którym pan mówił, pana Bartłomieja Sienkiewicza, no de facto jest potwierdzeniem, że krytyka była uzasadniona, że to działanie było w pełni nielegalne.
A jeśli
i nadal jest nielegalne, tylko z innego paragrafu.
A jeśli sąd rejestrowy wpisze do KRS-u likwidatorów spółek, TVP, Polskie Radio i Polskiej Agencji Prasowej, to wtedy skończycie swoją kontrolę poselską, jak to nazywacie?
No jeżeli sąd rejestrowy wpisze, to przede wszystkim w moim przekonaniu również dopuści się nagięcia zasad prawnych, bo nie ma tutaj podstaw do likwidacji i sami posłowie Platformy i zresztą Trzeciej Drogi również przyznają, że oni nie chcą zlikwidować Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, chcą po prostu przejąć nad nim kontrolę. No ale od tego są inne instrumenty.
Ale
natomiast
ten sąd?
Jeżeli sąd wpisałby, a z tego co wiem, to już w sądzie rejestrowym w Warszawie wielu sędziów poszło na urlopy czy na zwolnienia chorobowe, bo nikt nie chce takich decyzji brać na siebie, bo wie doskonale, że musiałby ewentualnie sankcjonować bezprawie. Jeśli by do takiej sytuacji doszło, to z całą pewnością możemy wszyscy sobie jasno powiedzieć, że nie żyjemy w demokratycznym państwie prawa. Artykuł 2 Polskiej Konstytucji przestaje funkcjonować.
Ale to sobie powiemy, ale co zrobią posłowie, którzy są w tej chwili w budynku TVP przy Placu Powstańców wtedy? Będą tam cały czas siedzieć mimo wpisania do KRS-u?
Żeby też była jasność, z tego co wiem, posłowie realizują swoją interwencję w budynku przy Powstańcom w 2 czy 3 pomieszczeniach. Cała reszta pomieszczeń, ogromny budynek.
No ale nie mogą ludzie pracować, ci, którzy chcą prowadzić nowe wydanie programu i 19:30.
Z tego co wiem, akurat studio przy ulicy Powstańców jest zupełnie puste i otwarte. I nikt tam nie prowadzi interwencji w samym...
Co się musi stać, żeby posłowie wyszli z budynku przy Placu Powstańców?
Myślę, że żeby można było zakończyć tę interwencję, powinny zostać przywrócone legalne władze i rozpoczęty dialog na temat zmiany sytuacji w mediach, najpewniej w postaci ustawowej z udziałem pana prezydenta Andrzeja Dudy.
Co tak pan nazywa legalną władzą w telewizji? Likwidatorów?
Legalna władza to jest ta, która po pierwsze jest wpisana do KRS-u, po drugie ta, która zgodnie z obowiązującymi przepisami jest powołana, czyli decyzją Rady Mediów Narodowych.
Tyle Marcin Przydacz, Prawo i Sprawiedliwość, który był gościem rozmowy popołudniowej radia RMF24 i RMF FM. Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękuję.